Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Prezydent Bronisław Komorowski powołał nową Radę Ministrów na czele z premier Ewą Kopacz. Prezydent mówił, że nowa premier i jej rząd stoją przed poważnym i trudnym wyzwaniem. Nowej szefowej rządu życzył umiejętności koncentracji na sprawach najważniejszych. Ewa Kopacz obiecywała z kolei ciężką, solidną pracę i troskę o wszystkich Polaków. Zadeklarowała, że jej celem będzie zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa w każdym polskim domu. W obietnicę nowej premier nie wierzy sejmowa opozycja, mówi poseł Mariusz Błaszczak, szef Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Nie ma żadnej nadziei na zmianę tego rządu, w sensie takim, że inaczej będą rządzić. Przecież jeżeli by zamierzali zmienić swoje rządy, to musieliby przyznać się do błędów. Musieliby powiedzieć, że przez lata to ta sama koalicja rządzi. 7 lat. Przez te 7 lat koalicja PO-PSL źle rządziła. Zaprzepaściła wiele spraw, nie rozwiązała problemów, spotęgowała tylko te problemy. I teraz tak nagle powiedzą, że tak źle rządziliśmy, teraz będziemy rządzić inaczej.
Poseł Witold Waszczykowski mówi, że rząd Ewy Kopacz można określić mianem sztabu wyborczego PO na najbliższe kampanie wyborcze.
Ten rząd ma zajmować się nie reformami, nie prowadzeniem ambitnej polityki, czy to w kraju, czy za granicą, ale ma pilnować pieniędzy. Tam została wysłana, zaufana pani premier, która będzie pilnowała pieniędzy w Ministerstwie Rozwoju, czy idą one na słuszne inicjatywy, tak aby zapewnić poparcie Platformie. To do Ministerstwa Administracji został wysłany wieloletni aparatczyk Platformy, pan Halicki, który będzie nadzorował wojewodów i będzie pilnował, aby w najbliższych wyborach samorządowych wojewodowie nie stracili województw. No a z zapowiedzi i decyzji pani premier widać również, że polityka międzynarodowa prowadzona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i pana Grzegorza Schetynę będzie miała trzeciorzędne znaczenie.
Expose nowej premier i głosowanie nad wotum zaufania dla rządu odbędzie się 1 października. Zmiana na stanowisku premiera była konieczna w związku z wyborem Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Radny PO z Łodzi atakuje w wulgarnych słowach kandydatkę PiSu na prezydenta tego miasta, alarmują posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Parlamentarzyści zaapelowali w specjalnym liście do premier Ewy Kopacz o usunięcie z PO i list wyborczych radnego Jana Mędrzaka. Chodzi o jego facebookowy wpis, w którym, nie przebierając w słowach, odniósł się do tego, że Joanna Kopcińska dawniej była związana z PO. Poseł Marcin Mastalerek uważa, że ta sprawa będzie pierwszym prawdziwym testem dla nowej premier.
Czy wyrzuci tego człowieka, czy będzie go akceptowała? Zobaczymy, jak pani Ewa Kopacz zda pierwszy dla siebie test, bo jak dotąd ma usta pełne frazesów o tym, jak popiera kobiety. Będziemy mogli się w praktyce przekonać, na czym to poparcie dla kobiet polega.
Rzecznik łódzkiej PO Bartosz Domaszewicz, odnosząc się do sprawy, powiedział, że Mędrzak przekroczył pewne granice i powinien przeprosić. Bez przełomu zakończyło się drugie spotkanie u wojewody śląskiego w sprawie sytuacji górników przeznaczonej do likwidacji kopalni Kazimierz Juliusz. Związkowców nie satysfakcjonuje oferta pracy na czas nieokreślony dla pracowników kopalni przedstawiona przez prezesa katowickiego holdingu węglowego. Według nich nie do przyjęcia są warunki zaproponowane przez zarząd. Kolejne obietnice nie wystarczą, mówi Grzegorz Słukowski, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w kopalni Kazimierz Juliusz. Podkreśla, że górników interesuje, kto i w jaki sposób zapłaci im za przepracowany sierpień i wrzesień oraz zaległe świadczenia.
Do tej pory jeszcze ludzie nie dostali pełnej wypłaty za miesiąc sierpień, więc propozycja pana prezesa Łoja jest taka sama, jak zapewniał, że wszyscy pracownicy będą mieli wypłatę za miesiąc sierpień. Więc jakieś tam gwarancje pana prezesa Łoja, jeżeli tego nie ma na piśmie, nie są żadną sytuacją jakiejś pewności. Pan prezes mówi to o tym cały czas. My mówimy, żeby załoga przeszła na zasadzie artykułu 23 prim, czyli również z zachowaniem ciągłości wynagrodzeń. Zarząd holdingu tego nie chce uczynić. Ci pracownicy będą przyjęci do katowickiego holdingu węglowego, jak wszyscy ludzie z ulicy. Na takich samych zasadach. My chcemy, żeby to był artykuł 23 prim. Jako właściciel to może zrobić. Czekamy na propozycję. Prosiliśmy o przedstawiciela właściciela katowickiego holdingu węglowego, czyli przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki.
Kazimierz Juliusz to spółka zależna od katowickiego holdingu węglowego. Ostatnia czynna kopalnia w Zagłębiu Dąbrowskim. ma zakończyć wydobycie na przełomie września i października, powodem jest wyczerpanie dostępnych złóż. W środę górnicy z sosnowieckiej kopalni Kazimierz Juliusz, wspierani przez bliskich i związkowców z innych zakładów, manifestowali w Sosnowcu i Katowicach. Zakład zatrudnia obecnie ponad 1000 pracowników. Ministerstwo Skarbu reanimuje program wydobycia gazu łupkowego. Jeszcze w tym tygodniu do konsultacji międzyresortowych ma trafić projekt ustawy węglowodorowej, dowiedział się jeden z dzienników. Z założenia projekt ma uprościć poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie, a także przesyłanie węglowodorów. Ministerstwo Skarbu proponuje nadanie projektom z automatu statusu inwestycji publicznych. Przyspieszyć mają także procedury wydawania decyzji, opinii i pozwoleń. Profesor Mariusz Orion-Jędrysek, były główny geolog kraju, podkreśla, że niezbędne są ułatwienia, a jednocześnie jest potrzeba zabezpieczenia naszych interesów. Były wiceminister środowiska przypomina, że to rząd PO-PSL zmienił korzystne rozwiązania.
Myśmy rozpoczęli wydawanie koncesji na poszukiwanie gazu i ropy w łupkach w 2007 roku, przygotowując się wcześniej. Były te rozwiązania prawne, bardzo proste. To skomplikowało, zniszczyło, wydało wszystkie koncesje. Myśmy utracili kij i marchewkę, w sensie wydawania możliwości wydawania koncesji i kontrolowania przedsiębiorców. Dzisiaj ryzyko inwestycyjne jest podniesione bardzo wysoko, znacznie więcej niż wtedy, kiedy oddawaliśmy sterę rządu w 2007 roku. I to jest główną przyczyną. Jeśli ryzyko będzie obniżone, jeśli te rozwiązania obniżą ryzyko inwestycyjne, to wtedy bardzo łatwo będzie można udokumentować złoże. My tego nie zrobimy bez obcego kapitału.
Profesor dodał, że Polaków nie stać na wydawanie wielu miliardów dolarów na przygotowanie dokumentacji technicznej. W ostatnich latach polskie Ministerstwo Środowiska wydało ponad 100 koncesji na poszukiwanie gazu niekonwencjonalnego w Polsce, między innymi dla firm Chevron, PGNiG, Lotos i Orlen Upstream. Z Polski wycofało się jednak 6 firm. Dotychczas w Polsce dokonano ponad 60 odwiertów z gazem z łupków. Zgodnie z planami firm wydobywczych w 2014 roku liczba ta ma przekroczyć 80. Niewykluczone, że przewozy regionalne zostaną przejęte przez Agencję Rozwoju Przemysłu, informuje jeden z portali. Dotychczas brane były pod uwagę dwa warianty dalszego funkcjonowania przewozów regionalnych. Pierwszy zakładał, że firma mogłaby zostać ponownie znacjonalizowana, czego domagają się związki zawodowe. Zgodnie z drugim, spółka miałaby być podzielona pomiędzy poszczególne województwa. Do tego rozwiązania przychylają się samorządy. Leszek Miętek, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych, wskazuje, że przejęcie to dobry, lecz niewystarczający krok. Konieczna jest koncentracja przewozów regionalnych, dodaje ekspert.
Dzisiaj mamy chorą sytuację, w której spółka Przewozy Regionalne ma 16 właścicieli. Każdy ciągnie w swoją stronę. Prowadzi to do tego, że spółka jest niewydolna, podróżni od przewozów regionalnych odchodzą. Gdyby się tak stało, że większościowy udziałowiec zostanie ustanowiony, to jest krok w moim przekonaniu w dobrym kierunku, natomiast dalece niewystarczający, bo my jako związki zawodowe od dawna mówiliśmy o koncentracji spółek przewozów regionalnych, ustanowienie jednego przewoźnika na obszarze Rzeczpospolitej, restrukturyzację, obniżenie kosztów stałych funkcjonowania, zwiększenie efektywności funkcjonowania przy wykorzystaniu korzyści skali ogólnopolskiej. Powstawanie spółek wojewódzkich jest za drogie, ekonomicznie nieuzasadnione, nieefektywne.
Marszałkowie województw stali się właścicielami spółki po jej usamorządowieniu w 2008 roku. Od tej pory kolejni ministrowie transportu twierdzili, że nie mają już wpływu na przewoźnika i jego coraz większe kłopoty finansowe. Firma ma wielomilionowe długi. W ubiegłym roku przewozy regionalne przyniosły blisko 50 milionów straty. Polska młodzież ma coraz gorsze warunki życia. Bezrobocie wśród młodych poniżej 25 roku życia wynosi ponad 23%. Aktywność zawodowa wśród młodzieży to zaledwie 33%, wynika z danych Eurostatu, na które powołuje się jeden z dzienników. Gdy już młodzi otrzymają pracę, to najczęściej poniżej swoich kwalifikacji i na umowę śmieciową. Część z nich decyduje się na emigrację zarobkową. W ostatnich latach nasila się też zjawisko takie, iż dorośli w wieku od 25 do 34 lat mieszkają z rodzicami. Dotyczy to aż 40% Polaków, a spowodowane jest przede wszystkim względami finansowymi, mówi dr Bogdan Więckiewicz, socjolog.
Młody człowiek, nie mogąc znaleźć pracy, nie mając jeszcze pomysłu na własne życie, próbuje dalej kontynuować naukę. Niekoniecznie akurat w tym wymarzonym zawodzie, a stąd mamy kolejne zjawisko, które związane jest z tym, że młodzi kończą studia, a później po skończeniu nauki nie mogą znaleźć pracy właśnie w wymarzonym czy też ukończonym zawodzie. Powstaje problem bezrobocia. Młode osoby, aby móc utrzymać się, opuszczają często kraj, wyjeżdżają za granicę. To wiąże się z kolei z chociażby z mniejszym popytem na rynku pracy młodych osób, energicznych, przecież aktywnych zawodowo, nawet wykształconych, a ci, którzy pozostają, podejmują często pracę za najniższe wynagrodzenie.
Eksperci przyczyn złej sytuacji na rynku pracy upatrują m.in. w błędnej polityce prorodzinnej, socjalnej, a także w systemie edukacji, który nie kładzie nacisku na kształcenie w zawodach technicznych. Po złych wynikach egzaminów maturalnych jeszcze gorzej wypadły egzaminy zawodowe, alarmuje jedna z gazet. Matury nie zdało w tym roku ponad 30% uczniów, natomiast w szkołach zawodowych egzaminów nie zdał co piąty uczeń, a w technikach i szkołach policealnych aż 35% przystępujących. Dane są niepokojące, ponieważ nowe testy miały być lepiej dopasowane do rynku pracy i możliwości uczniów. Mirosław Orzechowski, były wiceminister edukacji, podkreśla, że winny tej sytuacji jest m.in. system kształcenia w naszym kraju.
Rok roczne, konsekwentne, ale stopniowe obniżanie poziomu nauczania dzieci, kształcenia, znoszenie rozmaitych obowiązków naturalnych w szkole sprawia, że się dzieci odzwyczajają od uczenia się. Nikt się tym nie przejmuje. W dalszym ciągu jest obniżany poziom. Mało tego, no trzeba przyznać, że w rozmaitych przedmiotach te zagadnienia, te pytania są i tak wyjątkowo łatwe. Świadczy to tylko, co musi być przedmiotem smutku i alarmu, że te dzieci nasze niestety są tak źle kształcone.
Problem ze zdawalnością egzaminów obnaża według ekspertów również błędy w nauczaniu wczesnoszkolnym. Ojciec Święty Franciszek, odwiedzając Albanię, wniósł nadzieję w serca tamtejszego kościoła. Papież podkreślał, że wiara ma jednoczyć i dawać pokój, powiedział ksiądz profesor Jan Machniak. W czasie jednodniowej wizyty Franciszek oddał hołd ofiarom prześladowań komunistycznego reżimu w Albanii. Była to pierwsza od początku pontyfikatu wizyta papieża Franciszka w Europie. To kolejna bardzo ważna wizyta apostolska Ojca Świętego, która wpisuje się w program jego pontyfikatu. Albania to kolejny kraj, który był dotknięty ateistycznymi ideologiami, mówi ksiądz profesor Jan Machniak, dyrektor Katedry Teologii Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
Cała pielgrzymka odbywała się pod znamiennym hasłem, spotkania z Ojcem Świętym, który przynosi wiarę jako znak nadziei dla wszystkich ludzi. Ojciec Święty też podkreślał to w swoich spotkaniach z katolikami, których jest niewielu w Albanii, ale również spotykał się z prawosławnymi, spotykał się przede wszystkim z przedstawicielami islamu, bo 70% Albańczyków to muzułmanie. Podkreślał właśnie tą sprawę nadziei, otwarcia się na przyszłość. Albania przeszła bardzo trudne doświadczenia. Papież przypominał o tym, że wiara nie dzieli ludzi. Wiara ma łączyć ludzi, ma pomagać ludziom w pokonywaniu trudności.
Niedzielna wizyta Franciszka w Albanii była czwartą zagraniczną pielgrzymką Ojca Świętego Franciszka po Brazylii, Ziemi Świętej i Korei Południowej. Jako pierwszy papież Albanii odwiedził 25 kwietnia 1993 roku papież Jan Paweł II. Był to czas, gdy kraj ten po upadku dyktatury komunistycznej podnosił się z totalitaryzmu. Ojciec Święty konsekrował wówczas czterech biskupów dla Albanii, odtwarzając miejscową hierarchię kościelną. Prezydent Rosji Władimir Putin ma zamiar wziąć udział w listopadowym szczycie grupy G20, poinformowała agencja Interfax, powołując się na rzecznika Kremla. Spotkanie ma się odbyć w Australii. Na początku września władze tego kraju sygnalizowały możliwość cofnięcia zaproszenia dla Putina na szczyt ze względu na negatywną rolę, jaką Rosja odgrywa w konflikcie na Ukrainie. Kilka dni temu minister skarbu tego państwa powiedział, że grupa G20 spodziewa się udziału Rosji w szczycie. Wśród 20 członków grupy przeważała opinia, iż należy pozostawić drzwi otwarte dla kontaktów z Rosją, tłumaczył. Poseł i profesor Krzysztof Szczerski, były wiceminister spraw zagranicznych, podkreśla, że jeśli świat demokratyczny ma zamiar wyciągnąć realne konsekwencje z napaści Rosji na Ukrainę, to pierwsza powinna być izolacja polityczna tego kraju.
W przeciwnym razie Putin cały czas wobec swoich obywateli ma także argument, że świat liczy się z Rosją, pomimo tego, że on taką politykę prowadzi, a może nawet bardziej liczy się z Rosją, dlatego że Putin pokazał swoją żelazną pięść. Wczoraj widzieliśmy protesty na ulicach Moskwy, co pokazuje, że także w Rosji istnieją grupy społeczne, które domagałyby się zmiany czy korekty polityki rosyjskiej od odejścia Putina od władzy.
G20 jest nieformalną grupą bogatych państw. Należą do niej m.in. Stany Zjednoczone, Japonia, Chiny, Indie i Brazylia oraz największe gospodarki europejskie. Początkowo G20 skupiała ministrów finansów i szefów banków centralnych tych krajów. Od roku 2008 odbywają się też spotkania na szczycie. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.